usłyszany fragment Ewangelii nawiązuje do wydarzenia, które znamy skądinąd, jak to uczniowie w dzień Zmartwychwstania Pańskiego udali się do pobliskiego miasteczka Emaus na przedmieściach Jerozolimy. Może chcieli uciec od tego wszystkiego, co się działo, co ich przerosło, z czym nie potrafili sobie dać rady. Właściwie nie wiadomo, dlaczego oni szli do Emaus. Ewangelie nie mówią. Trudno też skojarzyć jakieś związki. Może któryś z nich tam mieszkał, może miał rodzinę. Kompletnie nie wiemy, dlaczego oni tam szli. Może po prostu chcieli uciec jak najdalej od tego wszystkiego, co miało miejsce w ostatnich dniach w Jerozolimie. Rzecz ciekawa, że ewangelista odnotowuje imię jednego z tych dwóch, którzy szli do Emaus. Miał na imię Kleofas i zaliczany był do grona 72 uczniów. Imienia drugiego ewangelista nie podaje. I też ciekawe, dlaczego. A może właśnie celowo ewangelista pominął imię drugiego ucznia po to, aby każdy z nas mógł się postawić w jego miejscu. Aby był towarzyszem Kleofasa i aby mógł przeżyć, doświadczyć tego, co przeżyli ci dwaj idący do Emaus. A jak pamiętamy tę scenę, rozmawiają o tym, co się wydarzyło. Może nawet się kłócą. Wymieniają się poglądami, odreagowują swoją frustrację, swoje rozczarowanie niespełnionymi nadziejami, bo zapewne mieli takie nadzieje związane z Mistrzem. Weźmy dla przykładu synów Zebedeusza, Jakuba i Jana, nazywanych przez samego Pana Boanerges, synowie Gromu. Jest taka scena w Ewangelii, kiedy tych dwóch dorosłych mężczyzn i matka z nimi przychodzi do Jezusa i prosi Go, aby dał im miejsce po swojej prawej i lewej stronie. To jest obrazowe określenie, w tamtym języku oznacza to, aby Jezus dał im najwyższe urzędy, żeby ich uczynił swoimi zastępcami w Jego Królestwie. To świadczy o tym, że oni kompletnie nie rozumieli, o czym Jezus naucza. Oni mieli wyobrażenie królestwa na miarę doczesności. I matka w imieniu tych dorosłych synów prosi, aby Jezus zagwarantował im życiową karierę. To jest skrajny przykład, ale trudno wykluczyć, że każdy z apostołów, z uczniów miał jakieś ciche nadzieje związane z osobą Mistrza. I nagle wszystko się zawaliło. Został aresztowany, zabity, haniebnie zabity, najgorszą z możliwych śmierci. I oni nie umieją sobie z tym poradzić. Uciekają od tego jak najdalej, by zapomnieć o Mistrzu. Są tak bardzo skupieni na sobie, na swoim bólu, na swoim rozczarowaniu, że nie dostrzegają wędrowca, który do nich się przyłącza, który wchodzi w ich rozmowę, podejmuje temat, wyjaśnia, prostuje ich poglądy, a oni wciąż są skupieni na swoich myślach. Wciąż są zamknięci w swojej zranionej pamięci. Ciągle tylko myślą o sobie. I tak bardzo są zafascynowani tym wędrowcem, że go wręcz przymuszają, aby zasiadł z nimi do stołu. I dopiero gdy wziął chleb, zaczął go łamać zgodnie z ówczesnym zwyczajem, bo tam się nie gryzie chleba jak u nas, ale się go rwie, dopiero wtedy rozpoznali go. W tym geście łamania chleba, przecież tak powszechnym, jak u nas bodaj trzymanie łyżki, musiało być coś szczególnego, że ci zaślepieni, zapatrzeni w siebie, pochłonięci swoimi sprawami uczniowie, natychmiast rozpoznali Pana. Jaki z tego płynie wniosek dla nas? Drogie siostry, widzimy więc, że można o Chrystusie dyskutować ze sobą. Można dyskutować z Nim, można się nawet z Nim pokłócić. Ale tak naprawdę Chrystusa rozpoznaje się po łamaniu chleba. Tak naprawdę bliskości Chrystusa doświadczamy tu, przy ołtarzu, przed Najświętszym Sakramentem, w chlebie eucharystycznym, w sakramentalnym znaku. To jest szczyt i źródło życia duchowego, jak przypomniał Sobór Watykański II. Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jeżeli zabraknie nam tego źródła, to nawet najbardziej wartka rzeka wyschnie. Jeżeli rzekę odetniemy od źródła, ona wyschnie wcześniej czy później. To tutaj staje przed nami zmartwychwstały Chrystus i tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, pozwala się dotknąć fizycznie, realnie. Pozwala się doświadczyć, żeby nikt nie miał wątpliwości, że On prawdziwie zmartwychwstał. Kiedy Jezus zniknął tym dwóm uczniom przy stole, oni dopiero wtedy z pewnym żalem do samych siebie, z pewnym zdziwieniem i zdumieniem mówią, jak to możliwe, że myśmy Go nie rozpoznali, kiedy szedł z nami i dyskutował. Czy serce w nas nie pałało? Czy serce w nas nie płonęło? To znaczy, jak to możliwe, że to serce stało się zimne, niewrażliwe, zamarłe? Oni zapomnieli o wszystkim, czego doświadczyli. Jakby byli zaślepieni. Przecież przebywali z Mistrzem. Upłynęło zaledwie 2 dni, 3 góra. Od chwili, kiedy Go widzieli, kiedy byli blisko z Nim. A już zapomnieli, nie rozpoznali Go. Może właśnie dlatego, że stanął wśród nich w swoim zmartwychwstałym, przebóstwionym, przemienionym ciele. Całkowicie innym niż to, które znali. Być może dlatego. Ale, drogie siostry, takie właśnie doświadczenie uczniów idących do Emaus jest nierzadko naszym udziałem. To doświadczenie nam także nie jest obce. W naszym życiu zdarza się, że zapominamy o Chrystusie, który jest tak blisko. Zapominamy o tym wszystkim, co się wydarzyło w naszym życiu, co On zdziałał mocą swej łaski, mocą swego ducha w naszym życiu. Jest w człowieku jakieś misterium, jakaś tajemnica, jakaś przedziwna zdolność do zapominania o tym, kim jestem, co Bóg zdziałał w moim życiu, jakiego dobra doświadczyłem, jak wielu łask doznałem. Jest coś takiego, że przychodzi moment, kiedy człowiek o tym całkowicie zapomina. Zapomina, kim jest. Zapomina, do czego został powołany, czym został obdarowany. Grzech zawsze jest samotnością. Grzech jest zawsze samotnością człowieka przed Bogiem. Tak jak Adam w raju. Kiedy zgrzeszył, chowa się przed Bogiem, wstydzi się samego siebie. Jest wyobcowany. I to jest jakaś metoda szatańskiego działania, szatańskiej pokusy. Diabeł, jak pisze święty Ignacy Loyola, zachowuje się jak zwierzę łowne. Kiedy oglądamy filmy, chociażby Animal Planet, czy inne National Geographic, czy inne filmy przyrodnicze, często widzimy, jak zwierzęta drapieżne, lwy, czy jakieś inne, nie rzucają się w środek stada, bo to wystraszone stado, zdesperowane by je zadeptało. Ale poluje na samotne jednostki. Albo płoszy, odciąga tę pojedynczą sztukę gdzieś tam na bok, z dala od stada, gdzie on jest samotny, bezbronny i tam je atakuje. Coś podobnego dzieje się w naszym życiu. Diabeł, kiedy chce uwieść człowieka, wyizolowuje go, czyni go samotnym. Sprawia mu wrażenie, że on jest samotny, że Bóg go nie kocha, nikt go nie kocha, nikomu nie jest potrzebny. To jest wyraźny znak diabelskiej pokusy. Trzeba nam się nauczyć na własnych błędach, że każde poczucie takiej desperacji, że nikt mnie nie kocha, nikomu nie jestem potrzebna, nikogo nie obchodzę, to jest wyraźny znak diabelskiej pokusy. Bo nie jest prawdą, że człowiek jest samotny. Jeżeli wierzymy, że w Chrzcie Świętym zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, jak przypomina nam hasło roku duszpasterskiego, to znaczy, że Duch Święty mieszka w nas. Od chwili Chrztu Świętego staliśmy się świątynią Przenajświętszej Trójcy. Nigdy człowiek nie jest sam, bo zawsze jest z nim Ojciec, Syn, Duch Święty, Matka Najświętsza, święci, aniołowie, anioł stróż. Tysiące, tysiące życzliwych, kochających nas osób. Wystarczy uwierzyć. Drogie siostry, od starożytności znana jest w Kościele praktyka tak zwanego ambulatio coram Deo. Chodzenie w Bożej obecności. To nie boli, to nie kosztuje, to nie jest trudne. Wystarczy się tylko nauczyć, przyzwyczaić, wyrobić w sobie taki nawyk polegający na tej świadomości, że Bóg, który jest, jest miłością, patrzy na mnie z miłością, jest przy mnie, kocha mnie. Ja sobie to uświadamiam. Mam świadomość, że On jest, patrzy na mnie nie jak żandarm, który chce mnie przyłapać na każdym błędzie, ale patrzy z miłością, jest zakochany we mnie. Staję się Jego oblubienicą, jestem Jego oblubienicą. Dlaczego nie wierzymy, że oblubieniec jest we mnie zakochany, patrzy na mnie z miłością? Kobieta w świecie, zakochana kobieta, cokolwiek robi, ona ciągle myśli, ona ciągle myślami, sercem, uczuciami jest przy tej kochanej osobie. Matka przy swoich dzieciach. Nie wolno nam zagubić tego, co jest właśnie takie kobiece, co jest geniuszem kobiety, jak przypomniał Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem. Drogie siostry, poproście swoich spowiedników, żeby wam za pokutę zadali uważną lekturę listu Mulieris Dignitatem z 1988 roku. Tam naprawdę znajdziemy ważne dla naszego życia treści. I właśnie papież Franciszek we wspomnianej adhortacji Gaudete et Exultate, ogłoszonej w miniony poniedziałek, nawiązuje do tej starożytnej praktyki ambulatio coram Deo, o której pisze także święty Jan od Krzyża. I co papież Franciszek pisze na ten temat? Aby starać się wchodzić zawsze w obecności Boga, rzeczywistej lub wyobrażeniowej, albo jednoczącej, stosownie do uczynków, które się spełnia. W gruncie rzeczy to pragnienie Boga nie może nie przejawiać się w pewien sposób w naszym życiu codziennym. Staraj się trwać zawsze w modlitwie i pośród zajęć fizycznych nie zaniedbuj jej. Czy jesz, czy pijesz, czy rozmawiasz, czy obcujesz ze świeckimi, czy cokolwiek innego czynisz, staraj się tak postępować, by pragnąć Boga i kierować do Niego uczucia swego serca. Jakie to proste, a dające nam poczucie bezpieczeństwa, realnej więzi z Chrystusem. Jeżeli stale myślę o moim oblubieńcu, jeżeli stale jestem myślami i sercu przy Nim, to nie ma ryzyka, że przypadkowo spotkawszy Go na drodze swego życia w jakimkolwiek innym człowieku, że Go rozpoznam, że Go nie rozpoznam. Tak jak to się wydarzyło tym uczniom idącym do Emaus. Nasze serce ma płonąć, pałać żarem miłości. A tego znakomitym przykładem są święci, wśród nich chociażby święta Faustyna, która, jak się czyta dzienniczek, to widzimy, że to jest pismo zakochanej kobiety, oblubienicy względem Chrystusa, oblubieńca. A ten żar serca, który czyni nas miłymi i wdzięcznymi Bogu, nie jest możliwy bez ognia Ducha Świętego. Nieprzypadkowo w Biblii symbolem Ducha Świętego, jego działania jest ogień, który rozpala, który rozgrzewa, który także wypala, oczyszcza, ale i daje bezpieczeństwo. Wiemy, że wędrowcy, podróżnicy, gdzieś tam będący w lasach, rozpalają na noc ogień. Nie tylko po to, aby się ogrzać, ale ten ogień chroni dzikim zwierzęciem. Zwierzę nie zaatakuje, nie podejdzie do ognia. Zły duch, który jest takim łownym zwierzęciem, nie podejdzie do człowieka, którego serce pała ogniem Ducha Świętego. A zatem, żeby nas nie spotkał ten wyrzut sumienia, czy serce we mnie nie pałało, kiedy Pan przychodzi do mnie, to otwarcie na Ducha Świętego jest tak bardzo ważne, abyśmy stale podsycali w sobie miłość do Boga. Bo łatwo nam przychodzi zapominać o tym. Zawsze dla mnie pewnym poruszeniem jest lektura drugiego rozdziału Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jest tam 7 listów do kościołów w Azji. I w jednym z tych listów, adresowanego do kościoła w Efezie, czytamy takie słowa. Najpierw jest uznanie dla zasług, a potem padają takie słowa. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Zobaczmy, jaka delikatność Pana Boga. Znam Twoje czyny, znam Twój trud, znam Twoje zabieganie o sprawy Boże, ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości. Nawróć się, powróć do pierwotnej miłości. Kiedy Chrystus zmartwychwstał i ukazał się Marii Magdalenie, co do niej powiedział? Idź, powiedz apostołom, aby poszli do Galilei. Dlaczego do Galilei? Bo tam po raz pierwszy spotkali Jezusa. Bo tam On ich powołał. A więc i nam trzeba często powracać do naszej Galilei, do tego początku, do tej pierwszej fascynacji Chrystusem oblubieńcem, aby rozpalić w sobie Bożą miłość. Miłość, która pochodzi od Ducha Świętego. Miłość, która nigdy nie usycha, nie wygasa, która sprawia, że nasze serca pałają, płoną jak pochodnie na ścianach świątyni.